Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim widzom i dzień dobry wszystkim słuchaczom, którzy są z nami nie tylko na YouTube, ale na platformach streamingowych. Dzisiaj nowy format, Państwo są przyzwyczajeni do tego, że nowe rzeczy na podróży się regularnie pojawiają, jak nie Afryka, Ameryka Łacińska, to Azja. Dzisiaj nieco szersze spojrzenie, bo chyba takiego cyklu jeszcze nie było, spojrzenie na to, co się dzieje globalnie pod kątem i naszego bezpieczeństwa, architektury bezpieczeństwa pod kątem gospodarczym. Będziemy rozmawiać o cyfryzacji, o ważnych inwestycjach dla Polski, o informacji, dezinformacji. Bardzo wiele wątków zechcemy w trakcie naszych 12 odcinków, tak, bo będzie 12 odcinków. Dzisiaj pierwszy program strategiczny, który jest prowadzony we współpracy z Instytutem Studiów Strategicznych właśnie na podróży bez paszportu, również tutaj merytorycznie wspiera nas nieustannie Uniwersytet Jagielloński, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, gość, którego z pewnością Państwo znają, ekspert, profesor Łukasz Federek jest z nami. Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Dzień dobry.
Oraz myślę, że tutaj dla słuchaczy jeszcze nieznany, bo Tomku chyba się nie słyszeliśmy w takiej formule, dr Tomasz Bugacewicz, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Instytut Studiów Strategicznych i od tego chwilkę jeszcze będąc uczciwym wobec słuchaczy i widzów, to jest instytucja badawcza, która już te najważniejsze problemy Polski współczesnego świata bada od lat. Zgadza się, to jest na mapie think tanków, organizacji, instytucja z historią. Łukasz Federek.
Tak, rzeczywiście Fundacja Instytutu Studiów Strategicznych jest jednym z najstarszych polskich think tanków. Ona już 31 rok swojego istnienia wkroczyła. I jest to fundacja działająca w Krakowie, zajmująca się właśnie problemami strategicznymi. Ona historycznie swoją kartę zapisała bardzo była aktywna w momencie, kiedy przygotowywała dokumenty związane z wejściem Polski do NATO czy wejściem Polski do Unii Europejskiej. Przewinęli się przez jej szeregi, przez wydarzenia przez nią organizowane tacy intelektualiści jak Jan Nowak-Jeziorański czy Zbigniew Brzeziński chociażby, czy Leszek Balcerowicz, żeby wspomnieć kilka takich dużych nazwisk. No a w ostatnich latach działa może nieco mniej widocznie, ale ciągle aktywnie i w tym cyklu zamierzamy też pokazać to, co się tu dzieje szerszej publiczności.
Tak, więc zachęcamy regularnie do odwiedzin. Odcinki będą się pojawiać, będę Państwa informował o tym. Zapraszam na iss.kraków.pl. Linki, jeżeli chcą Państwo poczytać, dowiedzieć się więcej na temat programów badawczych, edukacyjnych, również i wydawnictwa, zapraszam do tego, żeby sięgnąć do linku w opisie. Dzisiaj pierwszy odcinek, pierwszy temat odcinka, na który przygotowaliśmy, bo już te tematy są z góry, już ustaliliśmy, o czym będziemy z Państwem rozmawiać, żeby być też spójnym i podjąć się, to będzie szerokie spektrum tematów, od razu zapowiadam. Dzisiaj o tym nowym porządku nie tylko dla świata, ale pewnie dla Polski w tak ważnym miejscu Europy cały czas podkreśla się te nasze położenie geograficzne na styku wschodu, zachodu. Może rozpocznę od Ciebie, Tomku. Polska w tej obliczu rywalizacji globalnej. Tak się dzieje na świecie sporo, bo mamy oczywiście chińsko-amerykański spór, mamy aktywne, dzieje się na Bliskim Wschodzie, o tym też rozmawiamy, Palestyna, Izrael, Iran, kontynent afrykański, już też nie mówiąc. Zastanawiam się, ostatnio jesteśmy też po expose ministra Sikorskiego, Radosława, nieważne ważne jest to, co powiedział pan minister Radosław Sikorski, też on kontynuuje pewną linię też poprzedników, też buduje akcenty na tę wspólnotę europejską, ale w tak zawirowanym świecie zastanawiam się, gdzie ta polska dyplomacja tak aktywnie powinna być aktywna, gdzie rozłożyć siły, jak myślisz, na jakie akcenty powinniśmy dzisiaj w XXI wieku, 9 maja, postawić ten akcent, akord?
Świetne, świetne pytanie, zadawane 9 maja, kiedy nasz sąsiad, w szczególności nasz sąsiad, bo to jest tradycja dla kilku państw w przestrzeni postsowieckiej, obchodzi jedno ze świąt konstytuujących tożsamość. Ale może nie to będzie punktem startowym. Ja rozmawiałem tutaj z profesorem Federkiem wcześniej i od razu, może będę mówił Łukasz, bo nie będę udawał, że pracując na jednym wydziale nie znamy się w tym zakresie, i zastanawiając się, jaką optykę tutaj przyjąć w kontekście tego, że tak dużo obecnie rozmawiamy, jakie miejsce zajmuje ta rywalizacja amerykańsko-chińska w świecie i gdzie w tym wszystkim mieści się Polska, pomimo tego, że my w Polsce głównie żyjemy problemami trwającego przy naszej granicy konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, co jest oczywiście naturalne. Pomyślałem sobie, że po pierwsze warto powiedzieć o takiej perspektywie historycznej, że warto sobie zdawać sprawę, że za każdym razem, kiedy mówimy o tym współczesnym znaczeniu Dalekiego Wschodu i tego, jak ta rywalizacja w współczesnym świecie amerykańsko-chińska może się przekładać na Polskę, jak my mamy sobie z tym poradzić. Warto pamiętać, że za każdym razem, kiedy coś niepokojącego się działo na Dalekim Wschodzie u granic Federacji Rosyjskiej, dawało to nam jakąś przestrzeń i nadzieję, nam, tu mówię o Europie Środkowej i Wschodniej, na to, żeby ugrać coś kosztem Rosji. To są między innymi te takie szaleńcze podróże Józefa Piłsudskiego przy okazji wojny rosyjsko-chińskiej w 1904-1905. One są trochę tak przedstawiane dzisiaj jako ciekawostka, ale warto pamiętać, że kiedy coś się działo niepokojącego na granicach Rosji na Dalekim Wschodzie, to wtedy chcieliśmy to wykorzystać. I w drugą stronę, za każdym razem, kiedy Rosja ma zabezpieczone te granice na Dalekim Wschodzie, to poczyna sobie bardziej śmiało w naszej części świata. Mój ulubiony przykład to jest przykład zakończenia walk. De facto były to walki sowiecko-japońskie, formalnie uczestniczyły w nim takie bohaterskie państwa jak Mongolia czy Mandżukuo, zakończone 15 września 1939 roku. Rozejm w walkach wszedł w życie 16 września 1939 roku. I nie trzeba być wielkim specjalistą od historii świata, żeby wiedzieć, że następnego dnia Związek Sowiecki podejmuje działania wobec, przenosi na swoje operacje wojskowe z Dalekiego Wschodu na kierunek europejski. Więc żyjemy w świecie, w którym wydaje się, że obecnie ten drugi trend ma miejsce, czyli ten trend, w którym Rosja zdaje się mieć zabezpieczone te granice na Dalekim Wschodzie i poczyna sobie dosyć śmiało w naszej części świata, i warto mieć tego świadomość, że jest to odbicie pewnej takiej, może słowo prawidłowość z punktu widzenia ostrożności, na którą staramy się uczulić naszych studentów, byłoby zbyt daleko posunięte, ale warto mieć tego świadomość, że nie pierwszy raz doświadczamy tego procesu. I jakby drugi element, na który warto sobie uświadomić, że w tym świecie rywalizacji amerykańsko-chińskiej były takie, z perspektywy historycznej, były takie momenty, w których potęgi czy państwa azjatyckie potrafiły znacząco kształtować sytuację. Tutaj mówię o sytuacji, o kwestiach związanych z bezpieczeństwem w naszej części świata. Jestem bardzo zaskoczony, jak mało czasu poświęca się w debacie publicznej temu wątkowi. To jest rok 56, kiedy ważą się losy tego, czy interwencja na Węgrzech jest wystarczająca, jeżeli chodzi o nauczenie państw satelickich Związku Sowieckiego, że nie należy się buntować i należy przestrzegać pokornie zasad bycia państwem satelickim. I ważą się losy tego, czy taką też interwencję należy zastosować w stosunku do przemian w Polsce. I dzisiaj z ujawnionych dokumentów, zarówno tych po stronie sowieckiej, jak i po stronie komunistycznych Chin, wiemy, że rolę w ograniczeniu gotowości strony sowieckiej do interwencji, do użycia instrumentów wojskowych wobec przemian w Polsce odegrały komunistyczne Chiny. To brzmi dla większości z nas. Chińska Republika Ludowa w 1956 roku moderuje procesy bezpieczeństwa w Europie Środkowej, brzmi dla nas abstrakcyjnie.
Ale
I
dzisiaj już tak abstrakcyjnie nie brzmi, biorąc pod.
prawda? Ale to, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę i jakby zamykając ten wątek takiej perspektywy historycznej, bo chciałbym ją nakreślić, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że ten moment, w którym jesteśmy, bo takie, nie wiem, Mateuszu, wrażenie, że czasami rodzi się w naszych głowach takie przeświadczenie o wyjątkowości czasów, w których żyjemy, prawda? A tymczasem, kiedy przyjmujemy tą taką szerszą perspektywę, może to wynik posiadania przez wiele lat mentora i promotora, który był historykiem dyplomacji, tak wypaczył moje postrzeganie współczesności, powoduje, że wiele tych elementów już widzieliśmy wcześniej i to wyczulenie na te procesy, które dzieją się na Dalekim Wschodzie. I to, jak mogą oddziaływać na procesy w naszej części Europy, musi być niesamowicie ważne.
Tak jest. Futurologia jest bardzo trudnym zajęciem, w szczególności dlatego, że dotyczy przyszłości. Przewidywania w świecie polityki są oczywiście bardzo trudne. Myślę, że duża lekcja dla Fukuyamy. My tych końców świata mieliśmy wiele. Bliski Wschód też zna ich wiele. Wszyscy wieścili już, że to koniec, że to już jest kolejna czerwona linia, że żyjemy właśnie w tych wyjątkowych czasach. Może tutaj Łukaszu zadam pytanie, czy my dzisiaj dobrze, czy ta gra, w szczególności również, bo zajmujesz się tematem Bliskiego Wschodu, to jest dla Polski jakaś szansa? Czy tutaj z tej układanki bliskowschodniej Polsce powinno zależeć na jakimś układzie siła? Jeżeli tak, to na jakim?
Tak, no znaczy ja nawiążę do tego, co mówił Tomek, chociażby do tego roku 56, żebyśmy tu zachowali narrację, bo to jest bardzo interesujący moment naszej historii, kiedy rzeczywiście udaje się uniknąć scenariusza węgierskiego w Polsce i Polska będzie w stanie, polski system polityczny będzie w stanie ewoluować jako taki mający nieco więcej swobody w porównaniu z innymi państwami satelickimi. To są procesy długiego trwania. One oczywiście zaczną się w 1956 roku, ale będą mieć wpływ na to, co wydarzy się z polskim systemem politycznym, jak on wyewoluuje, ten autorytarny system polityczny PRL-u, ale jakie też stworzy przestrzenie wolności dla tych niedużych enklaw, takich jak opozycja związana z ruchem robotniczym czy z Kościołem katolickim. Więc i w tym roku 56 rola Chin, o której wspomniał Tomek, jest zupełnie zapomniana w debacie publicznej. Natomiast kontekstem tego jest też kontekst bliskowschodni, bo wtedy mamy do czynienia z interwencją brytyjsko-francuską w Egipcie, tak zwaną wojną sueską, która odwraca uwagę od problemu węgierskiego, odwraca uwagę Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. I w jakiś sposób daje carte blanche, żeby tą interwencję węgierską, żeby Sowieci mogli tą brutalnie tą swoją interwencję przeprowadzić. Z perspektywy historii politycznej Bliskiego Wschodu, Afryki, rok 56 to jest koniec kolonializmu europejskiego. To jest moment, w którym Francja i Wielka Brytania próbują zrobić swoją ostatnią wojnę kanonierek. Oczywiście fizycznie to już nie kanonierki interweniują w Egipcie, tylko lotniskowce i spadochroniarze. Ta wojna jest militarnie wygraną dla Francji i Wielkiej Brytanii, ale to jest moment w zimnej wojnie, kiedy Stany Zjednoczone i Związek Radziecki mówią: no dość, to nie jest już czas dla was, tych mniejszych mocarstw europejskich, żebyście samodzielnie prowadzili politykę wobec Bliskiego Wschodu. I politycznie wygrywa na tym Gemal Abdel Nasser i Egipt, mimo że militarnie tracą. Natomiast tracą na tym też Węgrzy, bo Zachód jest podzielony. Wielka Brytania i Francja grają w innym obozie niż Stany Zjednoczone. I to właśnie moderujące oddziaływanie na Związek Radziecki nie ma miejsca. No to pokazuje, że jeżeli mówimy o tym roku 56, jak wtedy nasze losy były zależne od procesów globalnych, tego, co się działo w Pekinie, w Kairze, w Londynie, w Paryżu, w Tel Awiwie, bo tam kontekst izraelski też był istotny, i oczywiście w Waszyngtonie. No to co dopiero dzisiaj, prawda? W świecie, który określamy mianem świata współzależnego. Tak? I tutaj nawiążę jeszcze do tego, o czym wspomniałeś, Mateuszu, do exposé ministra Sikorskiego, więc z tego, jak Polska próbuje pozycjonować się, prawda? Tam padły słowa o Stanach Zjednoczonych jako gwarancie bezpieczeństwa i Chińskiej Republice Ludowej jako największym partnerze handlowym. I no, naturalnym jest, że kraj wielkości Polski powinien rozsądnie swoje interesy realizować wobec obydwu wielkich potęg, mając świadomość, że twarde nasze interesy bezpieczeństwa no są jednoznacznie związane ze Stanami Zjednoczonymi i nie można się łudzić tutaj, że Chińska Republika Ludowa będzie dla nas kiedykolwiek w jakimś sensie partnerem w wymiarze bezpieczeństwa, co nie znaczy, że w określonych konfiguracjach politycznych w wymiarze właśnie takiego wsparcia politycznego, czy polityka Pekinu nie będzie miała wpływu na nasze bezpieczeństwo, prawda? My musimy rozmawiać z Pekinem, musimy utrzymywać z nim stosunki, z przyczyn na płaszczyźnie gospodarczej jest to związane też z naszymi szansami rozwojowymi w wielu sektorach, o czym być może jeszcze będzie przestrzeń kiedyś porozmawiać. Natomiast no, w wymiarze bezpieczeństwa jednoznacznie musimy się orientować na Stany Zjednoczone. Tym bardziej, że to nie tylko kwestia wielkości czy bliskości też pewnej w zakresie wartości, ale też naszych interesów jako państwa średniego. To znaczy państwa średnie mają duży interes w tym, mówiąc krótko, żeby budować, żeby funkcjonować w świecie, który jest oparty na prawie międzynarodowym, bo są zbyt słabe, żeby ten ład przebudowywać, żeby zapewniać sobie bezpieczeństwo przy pomocy tylko siły militarnej unilateralnej, choć oczywiście tą siłę trzeba budować, to nie ulega wątpliwości. Natomiast ten ład oparty na normach, jak to się często nazywa, to jest jakby w naszym głębokim interesie. Jest kwestią otwartą, czy Chiny chcą go podważać, bo w wielu momentach zdaje się, że też chcą go utrzymywać, szczególnie na przykład jeżeli chodzi o mocne inwestycje Pekinu w ONZ, prawda? To raczej na przykład Indie są gotowe tutaj zmieniać równowagę i zmieniać architekturę instytucji, takich jak Rada Bezpieczeństwa. Chiny są beneficjentem też tego systemu i w tym sensie można powiedzieć, na jakimś poziomie ogólności interesy Stanów Zjednoczonych i Chin, a też i Polski są podobne.
Tutaj otwierają mi się dwie książki. Pierwsza rzecz, kolega też uczelniany, profesor Łukasz Gacek, z książce Strategiczne narracje Chiny, reforma systemu globalnego zarządzania, mówi, że Chiny wcale nie do końca chcą zastąpić Stany Zjednoczone. Chcą właśnie, tak jak pan profesor, czy jak Łukaszu powiedziałeś, lekko zmodyfikować, żeby ta narracja chińska również była jedną z tych czasami wielu. W ogóle ciekawe kompendium wiedzy dla zrozumienia tej chińskiej perspektywy na globalne zarządzanie, również właśnie w kontekście bezpieczeństwa, czy to zdrowia. Druga to jest, mam nadzieję, że będzie gościć u nas profesor Marcin Piątkowski, czyli ten złoty wiek, o tym jak Polska stała się liderem, europejskim liderem wzrostu, zachęcam również do tej książki, czyli bezprecedensowy sukces gospodarczy. I tutaj, jeżeli my pukamy do G20, tak, dobrze mówię, jak mamy się pozycjonować jako to państwo małe, duże, jako globalny lider, a jednocześnie niektórzy studzą nasze ambicje? To też są pytania, bo otwiera mi się też wiele z tych szuflad. Ostatnia dyskusja na temat posiadania chociażby broni nuklearnej przez Polskę.
Jeżeli mógłbym tylko tutaj taką interwencję przeprowadzić, bo o ile w pełni się zgadzam i to jest świetny przykład pokazujący, jak ten 56 rok i ściągnięcie uwagi wielu decydentów na Bliski Wschód powoduje, że tracą z oczu to, co się dzieje w Europie, czy po prostu pewne spory dotyczące Bliskiego Wschodu powodują, że nie mogą zareagować w kontekście Europy Środkowej, jest pouczającą lekcją, dlaczego powinniśmy być wielkimi zwolennikami szybkiego, pokojowego rozwiązania wszelkich konfliktów na Bliskim Wschodzie, nawet jeżeli ktoś mógłby powiedzieć, że nie powinniśmy tracić zasobów na tym kierunku, to myślę, że Łukasz tutaj pokazuje, że jest wręcz przeciwnie i jako państwo posiadające większe aspiracje niż to, co dotyczy tego, co się dzieje wzdłuż naszych granic, powinniśmy też myśleć o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. To miałbym dwa zastrzeżenia do kwestii dotyczącej współpracy z Chińską Republiką Ludową, ale to też dotyczy mojej takiej szerszej perspektywy, bo to jest dyskusja dotycząca tego, która mam wrażenie, że ona trwa w Polsce, nie zawsze jej jesteśmy świadomi. Otóż jakieś fundamenty i kierunki polskiej polityki zagranicznej zostały wyznaczone w latach 90., kiedy ład międzynarodowy wyglądał inaczej niż wygląda teraz 30 lat później. Ład międzynarodowy w latach 90., nie wiem, Federacja Rosyjska, która po rozpadzie Związku Sowieckiego sama walczy o przetrwanie, prawda, mamy separatyzm czeczeński, pierwszą, drugą wojnę czeczeńską. Przystępujemy w 99 roku do NATO. Oczywiście tam są gwarancje wielostronne, w rzeczywistości traktujemy to jako gwarancję Stanów Zjednoczonych. W tym czasie Chińska Republika Ludowa ma niewiele więcej niż PKB według liczonej siły nabywczej, dwa razy większy niż Federacja Rosyjska. Przeskakujemy, która swoją drogą jest wtedy pogrążona po kryzysie gospodarczym. Przeskakujemy 30 lat później, mamy Chińską Republikę Ludową, która już tym PKB może się poszczycić kilkakrotnie większym niż Federacja Rosyjska, więc tutaj ten układ sił zdecydowanie się przesuwa. Federacja Rosyjska jest na etapie, jak się wydaje, wygaszenia wewnętrznych separatyzmów i na etapie prób odbudowy Imperium Sowieckiego. I widzimy narastającą liczbę dowodów, gdzie Chińska Republika Ludowa bierze czy odgrywa istotną rolę w wysiłkach na rzecz tej odbudowy. To znaczy nie wysyła żołnierzy, nie wysyła sprzętu wojskowego, ale dostarcza produkty, które służą do budowy urządzeń ważnych z perspektywy prowadzenia tego konfliktu. Już nie mówię o tych wózkach golfowych, które robią wielką karierę w mediach społecznościowych dostarczanych z Chińskiej Republiki Ludowej, ale wiemy, że zdolności wojskowe Federacji Rosyjskiej inaczej by wyglądały, gdyby nie wzrost w 2023 kilkukrotny dostaw ze strony Chińskiej Republiki Ludowej. Mamy wciąż Stany Zjednoczone jako gwaranta w Europie. Oczywiście z trwającą dyskusją w kontekście wzrostu potęgi Chińskiej Republiki Ludowej, one są wciąż wiarygodne. Więc pojawia się pytanie, czy te 30 lat później te wyznaczone kierunki Polski są wciąż aktualne. Z mojej perspektywy oczywiście wspaniale byłoby, gdyby udało się zrealizować te założenia tego exposé, to znaczy połączyć gwarancję bezpieczeństwa ze współpracą gospodarczą z Chińską Republiką Ludową, ale z punktu widzenia priorytetów, priorytet jest jeden. To znaczy, jeżeli nie uda się zagwarantować istnienia państwa polskiego pod względem bezpieczeństwa, na nic nam będą wysokie wyniki handlowe z Chińską Republiką Ludową. Więc tutaj kwestia tego, aby ograniczyć zdolność Chińskiej Republiki Ludowej do oddziaływania na kluczowe sektory, takie jak infrastruktura krytyczna, w tym m.in. systemy telekomunikacyjne, aby nie pozwolić na uzależnienie się w kluczowych sektorach, w których w pewnym momencie, w którym zaczniemy prowadzić politykę, w którym Chińska Republika Ludowa uzna, że ta polityka nie odpowiada Chińskiej Republice Ludowej i przesympatyczny przedstawiciel Chińskiej Republiki Ludowej przy okazji jakiegoś regularnego spotkania użyję aluzji, że mogłyby ustać tego typu dostawy do Polski. To, co oczywiście nie jest takie proste, biorąc pod uwagę jednolity rynek europejski, ale Ja bym przestrzegał przed takim łatwym myśleniem o tym, że da się połączyć te elementy. Po pierwsze, jest schierarchizował, bo ta hierarchia jest dla mnie tutaj oczywista. A po drugie, ten drugi element nie jest jednoznaczny. Są elementy, które mogą przynieść Polsce korzyść, a są elementy, które mogą przynieść Polsce zagrożenia. Już nie wspominam o takim zagrożeniu, jak możliwość pozyskiwania informacji przez stronę chińską i przekazywania ją państwom, które są wrogo nastawione do Polski.
Mamy, oczywiście tutaj rozmawiamy o tym wątku chińsko-amerykańskim, ale oczywiście jak też obserwowałem dyskusję na temat exposé wspomnianego ministra i też takich nowych nadziei w związku z nowym rządem, koledzy zastanawiali się, no dobrze, no ale mamy również Indie i to pytanie w takim razie, czy mamy strategię wobec Indii, czy mamy strategię do tego, żeby współpracować, rosnąć gospodarczo razem z krajami chociażby ASEAN, żeby dywersyfikować nieco te źródła, żeby kolejny minister spraw zagranicznych, czy to polski prezydent nie odwiedzał, z całym szacunkiem do państw bałtyckich, utrzymujemy dobre relacje, ale nieco pomyśleć o tych bardziej, nie to, że ciekawszych, ale nieco odważniejszych ruchach polskiej dyplomacji. Zastanawiam się, jak Polska również chciałaby działać z tak zwanym globalnym południem, Łukaszu.
Tak, to ja jeszcze tylko odwołam się do tego, co mówił Tomek. Zgoda, jeżeli chodzi o priorytetyzację kierunków, to tutaj to powinno rzeczywiście wybrzmieć. W kontekście, no mamy tą politykę zagraniczną dzisiaj, która jest realizowana w kontekście bardzo współzależnym, tak, złożonej współzależności tego, o czym Keohane i Nye pisali już pod koniec lat 70. I ona jest bardzo specyficzna, to znaczy ta współzależność zakłada, że z jednej strony możemy kompartamentalizować politykę. To jest trudne słowo, ale wydaje mi się, że warto go wprowadzać w obieg. Polityka zagraniczna skompartamentalizowana to jest polityka, która właśnie umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie wektorami. To znaczy można utrzymywać bardzo dobre relacje i z jednym partnerem, ale też na znacznie na niższym poziomie, w jednym określonym wymiarze z innym. I jeszcze sfokusowane na coś innego z innym, prawda? Relacje kulturalne, relacje gospodarcze, relacje strategiczne w wymiarze militarnym i politycznym. I to jest to, co obserwujemy bardzo wiele państw, szczególnie no, także w Europie, prawda? No, jeżeli chodzi o to, niekiedy jest to opisywane mianem balansowania, ale nie uważam, żeby to było dobre opisanie. Wolę to kompartamentalizację. No i widzimy, jak robią to chociażby nasi więksi sąsiedzi i partnerzy z Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o ustalanie relacji z Chinami i raczej montowanie ich na płaszczyźnie tylko i wyłącznie gospodarczej. Oczywiście, gdy spojrzymy na naszych sąsiadów, mamy tutaj na przykład Niemiec, bardzo silnie współzależnych z Chinami. No i mamy też przykład Czech czy Litwy, które mają niską współzależność i pokazują bardzo dużą asertywność w tych relacjach, bo Chińska Republika Ludowa ma znacznie mniej środków właśnie tego, o czym wspominał Tomek, nacisku. To jest zadanie, to jest pytanie, na które nie odpowiemy teraz. Można pokazywać te przykłady. Taka zdroworozsądkowa logika wskazuje, że powinniśmy się lokować gdzieś pomiędzy, prawda, Litwą a Niemcami, jeżeli chodzi właśnie o utrzymywanie relacji z Chińską Republiką Ludową, ale w sposób bardzo rozsądny, właśnie taki, żeby nie naruszać interesów bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Wracając do Twojego pytania, Mateuszu, odnośnie tak, całej reszty Azji, a w szczególności, czy też szerzej Azji, Afryki, czy Ameryki Południowej, no tu mamy ważne państwa. Niekiedy mówi się tu o BRICS, ale to może na inny rozdział zostawmy. Skupmy się na tych, o których wspomniałeś, czyli Indie, z którymi nasze relacje rosną tylko poniżej poziomu radaru, mam wrażenie. To znaczy rosną w wymiarze wymiany ludności, czy też wzrostu indyjskiej diaspory w Polsce. To się dzieje jakby, można powiedzieć, poniżej radaru dużej polityki, czy wysokiej polityki. Mamy też dużą wymianę w sektorze IT. Dodam tutaj coś z mojego doświadczenia jeszcze z czasów działalności doradczej, to znaczy statystyki międzynarodowego handlu bardzo słabo wyłapują wymianę wymianę handlową dziejącą się w przestrzeni właśnie sektora IT. W związku z czym część tego może być nieuchwytna w statystykach, natomiast w takiej obserwacji uczestniczącej też mojej w poprzednich latach, no ja widzę, że tych projektów w tym sektorze jest bardzo dużo. Polskie firmy współdziałają, bardzo często też konkurują z firmami indyjskimi na tym rynku, ale gdy spojrzelibyśmy na światowe takie centra przemysłu IT, no to są trzy na świecie. To są Stany Zjednoczone, to są Indie, i to jest Europa Środkowa z wiodącą rolą Polski, ale też do niedawna jeszcze z bardzo silną rolą Ukrainy, czy istotną rolą Czech chociażby. W związku z czym tak, z Indiami jest jakby oddolna, znaczy proces wymiany handlowej, robienia interesów, konkurowania, rywalizowania, ale współpracy toczy się troszeczkę poniżej tego, co dzieje się w dużej polityce. Krótkie słowo o ASEAN, bo to oczywiście jest bardzo zróżnicowany obszar, też bliski memu sercu z racji tego, że mieszkałem i pracowałem w Malezji przez czas jakiś. Z tamtymi partnerami jest to taka też jedna z szans nieco niedocenianych. Wiele z tych krajów, szczególnie w wymiarze gospodarczym, jest na podobnym poziomie rozwoju. Mówię tu Malezji, Tajlandii do Polski, lub trochę niższym poziomie rozwoju jak Indonezja, ale dużo naszych przedsiębiorstw ma pewną łatwość potencjalnie w ekspansji na te rynki. Jest wielką stratą, że właśnie Polska jako państwo w niewielkim stopniu wspiera te wysiłki. To znaczy mamy oczywiście PAIH, ale skala zasobów, które są kierowane na...
Gdzieś tak, pokoi pewnie kilku pracowników.
Do kilku pracowników to jest optymistyczne, Mateuszu. To jest często jeden pracownik na cały ogromny, niekiedy kilkudziesięciomilionowy, a niekiedy kilkusetmilionowe państwa, który ten jeden pracownik ma w domyśle pomóc polskim firmom. A specyfika polskiego biznesu jest taka, że są to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa i one rzeczywiście potrzebują wsparcia państwowego. Tu jest naprawdę bardzo wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o wsparcie polskiego biznesu za granicą, a skala to właśnie, żeby to zobrazować, to często jest jeden pokoik, jeden człowiek, no nie, jak jest, ma szczęście, to dwóch. Naprawdę jest to dalece poniżej możliwości, potencjału i sądzę też ambicji takiego kraju właśnie, który aspiruje do G20, który aspiruje do bycia 20. Gospodarką świata.
Boję się zapytać, jak wygląda niemieckie przedstawicielstwo w Indiach. Czy to nie jest przypadkiem cały budynek kilkuset ludzi, którzy pracują razem? Jest to zjawisko, które ja bardzo lubię. No ta dyplomacja jakaś gospodarcza, no drzwi do ambasad, polska ambasada, gdzie jest w Indiach? No ja zadawałem to pytanie też gdzieś na Twitterze i ta dyskusja na temat ostatniego, nie wiem, czy tutaj się zechcą panowie wypowiedzieć, likwidacja ośrodka Krzysztofa Iwanka, który też pracuje, no to są takie złe jaskółki, no a może o tym kiedy indziej. No ale to wiem, że w kontekście tego wydarzenia, jako że Krzysztof jest ekspertem od Indii i edukuje o Indiach, to się pięknie wpisuje w dyskusję, gdzie jako Polska mentalnie jesteśmy w tym globalnym świecie. Mateusz.
Tak, no to właśnie nie wiem, na ile tutaj komentować. No, jest bardzo wiele, znaczy ja się w pełni zgadzam z tym, co powiedziałeś. Jest bardzo wiele do zrobienia, warto o tym mówić. Dobrze, że o tym mówimy tutaj i budować tą presję, świadomość, że politykę zagraniczną, my nie musimy być mocarstwem globalnym, ale ponieważ robimy interesy, jesteśmy zdolni robić interesy globalnie, to powinniśmy politykę zagraniczną prowadzić również w tych wymiarach, w szczególności w wymiarze gospodarczym, znacznie bardziej aktywnie, poświęcając temu znacznie więcej środków, w szczególności w odniesieniu do państw Azji. I mamy tu dwa wymiary jeszcze, pamiętajmy. Wymiar jakby sprzedaży, ten łatwiejszy, ale wymiar też inwestycji. I polskie firmy też takie inwestycje czynią, gdzie niegdzie, no chociażby Egipt jest takim obszarem, gdzie nasze firmy są inwestycyjnie aktywne, no, ale też poza tym wymiarem, tak, no, czy to jest kilkaset osób, jeżeli chodzi o niemieckie przedstawicielstwo w Indiach? Oczywiście, że tak. I to jest oprócz jednego takiego pionu państwowego wsparcia biznesu, Mamy też całą sieć właśnie fundacji NGO-sów, które mają ten sam cel i które też mają swoje przedstawicielstwa, czyli cel wspierania interesów ekonomicznych poza granicami kraju. Natomiast pamiętajmy, że też bardzo ważnym aspektem tutaj jest wspieranie tych polskich przedsiębiorców także na rynkach zachodnich, prawda? I o ile w Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy są w stanie poradzić sobie samodzielnie, bo jest to w większości przypadków i ten wspólny rynek, te same regulacje, to chociażby już Stany Zjednoczone, od których wyszliśmy, tam również istnieje ogromna potrzeba pewnego wsparcia na poziomie politycznym i na poziomie dyplomatycznym. I tutaj jeszcze odwołam się do tego, o czym wspomniał Tomasz, czyli nasza od tych korzeni polskiego myślenia o świecie zakorzenionych w latach 90. Tomek wspomniał o tym w kontekście tego, jak świat się zmienił, ale ja dodam jeden aspekt. To, że polska polityka zagraniczna czy strategia międzynarodowa jest zakorzeniona w myśleniach o latach 90., zakłada też coś, co bardzo silnie wybrzmiało w latach 90., czyli taki neoliberalny mindset, jeśli tak można powiedzieć, neoliberalne myślenie, że państwo powinno być jak najdalej od biznesu. I to jest oczywiście osobna dyskusja, ale mam wrażenie, że nieźle się sprawdziło, jeżeli chodzi o polski model wzrostu gospodarczego wewnątrz kraju, ale to zupełnie źle się sprawdza, jeżeli chodzi o zdolności promowania polskich interesów za granicą. Także jeżeli nadal tkwimy mentalnie w tym, że biznes sobie, a państwo sobie, to nie znajduje zrozumienia ani nigdzie w Azji i myślę, że w wielu miejscach w Europie czy w Stanach Zjednoczonych też. To jest zupełnie inny rodzaj myślenia niż mają chociażby Francuzi, żeby pokazać jakiś bliski przykład, ale także Japończycy, Koreańczycy, o Chińczykach nie wspominając. To tak
Może
tytułem
powinniśmy właśnie
komentarza.
się tak przykleić euroatlantycko do Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę też relacje z Japonią, z Koreą. Tutaj mamy też dyskusję na temat modernizacji sprzętu wojskowego. Może to jest ten taki dobry kierunek. Mamy państwa nordyckie, północ, z którą nas łączą interesy bezpieczeństwa, państwa bałtyckie. Może tutaj trzeba byłoby więcej od siebie trochę wymagać. Tomaszu, jak sądzisz, taki mały partner Stanów Zjednoczonych?
Mały.
Mały.
Jeżeli pozwolisz, Mateusz, jeszcze się tylko odniosę do tej waszej dyskusji o instytucjach, bo ona jest fascynującą dyskusją i wydaje mi się, że w kontekście tego, od czego zaczęliśmy, czyli od porządku międzynarodowego ładu, w którym żyjemy, ta dyskusja o instytucjach jest niesamowicie ważna. Bo epoka, w której żyjemy, my taką mamy tendencję do tego, żeby gdzieś tam używać bardzo często tej kategorii zimnej wojny 2.0, drugiej generacji, nowej zimnej wojny. Generalnie to wiemy już z takich badań psychologicznych, że jak napotykamy coś nowego, nieznanego, to szukamy jakichś takich analogii historycznych, żebyśmy się poczuli bezpiecznie, bo jak wiemy, że to jest nowa zimna wojna, to wiemy, że była zimna wojna, znamy jej mechanizmy, a to jest tylko jakaś jej nowsza odmiana. To nic, że w tej nowej zimnej wojnie to na razie Federacja Rosyjska ma o wiele więcej głowic nuklearnych niż Chińska Republika Ludowa, ale my to gdzieś te matryce chcemy sobie przestawić. Tymczasem wśród tych różnych terminów, które gdzieś tam krążą, łącznie z takimi brutalnymi jak ta nawiązująca do książki Johanna Huizinga Jesień średniowiecza, wskazującej na brutalność świata, w którym żyjemy, bo mamy ogromną liczbę konfliktów, największą w okresie pozimnowojennym, najwyższą liczbę ofiar, pomijając rok 94 i Ruandę. To ja raczej operuję takim terminem epoki globalnej niepewności, takiego momentu, w którym ten świat jest mocno, mocno transformujący się. Mamy dotychczasowe dominujące mocarstwo, niektórzy użyją tego terminu z greki hegemona, który mamy dyskusję o jego potencjale, gdzieś tam ci dekleiniści, zwolennicy schyłku wieszczą kolejny raz od lat 50. XX wieku, że to może jest ten moment, że inni mówią, że nie, że to kolejna epoka sukcesów, jak się przyjrzymy skali inwestycji w przemysł i sukcesów polityki interwencjonistycznej Bidenomiki, to może powinniśmy być jednak przeciwnikami tego schyłkizmu. Z drugiej strony mamy te mocarstwa rewizjonistyczne, prawda, które gdzieś tam próbują podkopać. Tutaj niektórzy mówią, że nie próbują, że próbują podtrzymać w tym zakresie. I mamy, których w ogóle pominęliśmy, no, zabrakło nam czasu na razie o tym, żeby porozmawiać. Mamy różne mocarstwa regionalne, które zarówno były blisko tego Stanów Zjednoczonych, które teraz coraz śmielej sobie poruszają się, prawda? Jeżeli sobie popatrzymy na, nie wiem, działalność sił zbrojnych Turcji w Syrii, w Libii, też obecność na Kaukazie Południowym, no to to jest naprawdę bardzo asertywna i bardzo, bardzo ciekawa polityka. Już nie mówię, że żyjemy, żeby to gdzieś osadziło się nam w głowie, że w ostatnim czasie spadają na Europę, na państwo ukraińskie, pociski rakietowe Korei Północnej, żeby to nam nie uciekło, prawda? Nie wiem, czy obstawialiście w 2024 roku na kartach bingo, że to jest do rozdania. Ja nie byłem wśród tych osób, które to obstawiały, ale to też się gdzieś tam dzieje, więc w tej epoce globalnej niepewności wydaje mi się, że celem polityki czy decydentów jest nie tylko rozważanie konkretnych kierunków polityki zagranicznej, ale wzmocnienie instytucji państwowych i niepaństwowych, żeby mogły poradzić sobie z tą globalną niepewnością. I to wymaga nie tylko odpowiedniego ukształtowania tych instytucji. Moim zdaniem oczywistym jest to, że należy postawić na proliferację ośrodków eksperckich, wzmocnienie tych, które są, i budowę nowych, żeby zarówno debata publiczna, jak i też, nie wiem, przedsiębiorcy mogli liczyć na wsparcie tego typu ośrodków. To jest jakby pierwszy naturalny dla mnie kierunek, i wydaje mi się, że państwo polskie, niezależnie, jeżeli spojrzymy, kto w ostatnich dekadach był władzy, wciąż robi za mało w tym zakresie. To też jest kwestia tego, żeby przyciągać najzdolniejszych do pracy w administracji państwowej. Ja mówię to w sytuacji, w której administracja państwowa często ma problem w ogóle, żeby zapewnić wakaty. Jesteśmy przy zupełnie innej skali problemu. Ja pamiętam, jak recenzowałem pracę dyplomową jednego ze studentów, który pisał o tym, że w Singapurze na pewnym etapie przyjęto system wynagradzania pracowników administracji w ten sposób, aby była zawsze ona konkurencyjna w stosunku do sektora prywatnego, żeby zawsze administracja przyciągała ludzi zdolniejszych, żeby zawsze konkurowała na rynku komercyjnym. I tu się pojawia termin, który robi niesamowitą popularność, zdobywa na rynku idei. To jest ta, często w takiej kopii bezpośredniej, czyli rezyliencja, wprost mówiąc, o odporności państwa, o jego zdolności do radzenia sobie z tą globalną niestabilnością, bo ta globalna niestabilność też będzie powodować, nie tylko będzie stwarzać szansę na zwiększanie potencjału państwa polskiego, ale będzie też nieść pewne zagrożenia. I od kondycji instytucji, zarówno tych państwowych, jak i niepaństwowych, zależy to, czy państwo polskie sobie z tym poradzi. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące współpracy, no to sama analiza potencjałów jasno wskazuje, że państwo polskie nie może myśleć o równoprawnym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, pomimo tego, że bardzo często w różnych deklaracjach pada termin partnerstwo strategiczne. Ja najczęściej tutaj, żeby zobrazować moim studentom, używam tej analogii między Gruzją a Polską, żeby tak sobie ktoś wyobraził Polska a Stany Zjednoczone, żeby porównać te wagi. Nie wiem, dlaczego wtedy najczęściej studenci tak uśmiechają się do siebie, że to jakie to są różnice w potencjale, ale żebyśmy znali tutaj możliwości obu stron. Natomiast to, że nie jest się na obecnym etapie potęgą, nie znaczy, że nie można korzystać ze współpracy z potężniejszym od siebie sojusznikiem. I wydaje mi się, że obecną taką trudnością pewną intelektualną w Polsce jest to odkrycie, że współpraca ze Stanami Zjednoczonymi nie zawsze przynosi korzyści, co jest naturalne, kiedy nie jest się potęgą. Natomiast to często jakby powoduje, że nie dostrzega się szeregu korzyści, które się pojawiają i dlatego wydaje mi się, że obecny kierunek kontynuowany od lat 90., ten kierunek transatlantycki jest nie tylko naturalny, ale jest w interesie narodowym Polski.
I słowo podsumowania, bo w trakcie naszego programu będziemy rozmawiać o różnych obszarach gospodarczych, ekonomicznych, zahaczających o inwestycje, klasę polsko-polityczną, odnoszące się do właśnie funkcjonowania istoty państwa. Łukaszu, w takim razie podsumowanie dzisiejszej dyskusji.
To ja nawiążę do tej globalnej niepewności. To znaczy, jeżeli w takich ogólnych słowach chcemy sobie radzić z niepewnością, to ja widzę tutaj dwie metody. Pierwsza, o której już wspomniałem, to znaczy w dobie niepewności gracze wielkości Polski powinni stawiać na normy i reguły. To znaczy, to buduje pewną pewność, że ta struktura norm i reguł i ich przestrzeganie. I szukać sojuszników, żeby to robić. To znaczy, mam na myśli tutaj też ofertę narracyjną do państw globalnego południa, to znaczy, których właśnie nie dostrzegamy, a jeżeli dostrzegamy, to dostrzegamy ich przez pryzmat Chiny, Indie. Natomiast jest bardzo wielu graczy średniej wielkości, do których my możemy sformułować jakiś przekaz. Oprócz tego, że mamy dobre produkty, dobre oprogramowanie, czy produkujemy dobre, nie wiem, okna, czy perfumy, możemy spróbować sformułować ofertę, że jesteśmy zainteresowani tym, żeby wszyscy duzi, średni i mali przestrzegali prawa międzynarodowego. To jest taka oferta minimum, ale może od tego warto zacząć, żeby zacząć jakby pozycjonować Polskę w tym szerszym dyskursie. Drugi wymiar tej niepewności to jest to, że bardzo trudno przyjąć określoną strategię długofalową. Musimy działać w oparciu o pewną strategię emergentne, czy też o pewne improwizowane zachowania, ale tu jest pewna dobra wiadomość, ponieważ z moich obserwacji wynika, że polska kultura organizacyjna jest dobrze dostosowana do działań improwizowanych. To znaczy, w porównaniu na przykład z naszymi sąsiadami z Europy, chociażby z sąsiadami Zachodu, wykazujemy jako grupy społeczne działające, czy to w ramach instytucji państwa, czy firm, duże zdolności w tym zakresie. Tyle tylko, że warto, żeby je podnieść właśnie na poziom państwa. I tutaj kwestia doboru kadr, tak, o której wspomniał Tomek. No, są różne modele, to wymaga przebudowy. Model singapurski, o którym wspomniał Tomek, jest interesujący o tyle, że praca w administracji jest uznawana za pewien etap, zazwyczaj pierwszy, dalszej kariery w biznesie. I to jest, można powiedzieć, jakieś pochodne konfucjanizmu, ale to też jest w sposób stały wzmacniane instytucjonalnie, że czymś naturalnym jest transfer, jest rozpoczęcie kariery w administracji, a później przejście na wyżej płatne jeszcze stanowiska w biznesie. Być może to jest metoda, to jest jakby inna dyskusja. Francja w tym zakresie dostarcza innych przykładów, Niemcy innych, właśnie dobrze rozwijające się państwa azjatyckie innych. Natomiast no niewątpliwie bez dobrych kadr i świadomej polityki pozyskiwania ich, bez dobrych instytucji wsparcia, czy to polityki zagranicznej, czy to biznesu, czy to myśli strategicznej, właśnie instytucji społeczeństwa obywatelskiego, samo te działania państwowe będą niewystarczające. Więc w tą stronę idźmy.
W tę stronę idźmy. Tym akcentem zakończymy pierwszy odcinek programu strategicznego we współpracy z Instytutem Studiów Strategicznych. Wspaniali goście, Tomasz Pugacewicz. Bardzo dziękuję Tomku za dzisiaj.
Dziękuję bardzo.
Niejako też gospodarz naszych spotkań, audycji, Łukasz Federek. Kłaniam się nisko.
Dziękuję bardzo.